I cześć, tu Diabeł!
I Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej słuchego i najlepszego na świecie podcastu o RPGach.
Tak jest, najlepszy podcast o RPGach, zaraz po bezpiecznym RPG.
Jeżeli nie jesteśmy najlepszym podcastem o RPGach, to sekcja komentarzy jest po to, żebyście nam udowodnili.
Tak, albo i nie. Nie wiecie co, nie wchodźcie w sekcję komentarzy, to bez sensu, sekcja komentarzy jest... to zło.
Bywa, tak, to prawda. Sekcja komentarzy bywa zła, ale cóż, bywa i tak. Słuchajcie, dzisiaj generalnie pogadamy sobie o tym, czym są gry indie i czym jest mainstream i jak się ze sobą biją od lat. Że jest to śmieszna, ciekawa dyskusja, która wzbudza wiele emocji, to będziemy czytać czat i będziemy opowiadać na część tych rzeczy, które piszecie, ale nie na wszystkie, bo jest to taka polityka prywatności nasza, że nie musimy, bo niekoniecznie możemy chcieć.
Niemniej jednak polityka skłania... prywatności, Jezus Maria.
Tak, tak. Dokładnie tak. Niemniej jednak piszcie w komentarzach, czy na czacie na live, jeżeli jesteście z nami w piątek u Diabła na wersetach, to piszcie. Jeżeli jesteście w komentarzach na YouTubie, to też piszcie. Ale możecie pisać i odpowiemy na live czacie. Bawcie się dobrze.
Jesteście na live na YouTubie u RPGówka, to też jesteście, jak najbardziej możecie pisać.
To prawda, bo też streamujemy live. Właśnie muszę pamiętać, żeby je wyłączać po tym później, ale nieważne. Niemniej jednak, z dobrych informacji wrzuciłem wszystkie zaległe RPGatki, powinny już być na YouTubie, więc dla tych, którzy oglądają offline, to możecie nadrobić pozostałe odcinki, które były tak,
są na YouTubie, nie ma jeszcze ich na Spotify'u, to już w tym momencie moja głowa, będę musiał to ogarnąć i pewnie zrobię tak samo, jak ty za jednym zamachem wrzucę wszystko. Bardzo możliwe, że ściągnę je po prostu z YouTube'a i puszczę w ten sposób, że będą w gorszej jakości na Spotify'u. Zwłaszcza, że Spotify'a prawdopodobnie i tak większość ludzi, jak ogląda, to ogląda i tak 720p na komórce. Po co im full HD?
No, niemniej jednak, bawcie się dobrze oglądając i jeżeli cieszycie się, że weszły już te zaległe podcasty, to dajcie znać w komentarzach też, bo czemu nie? Jakby lubimy słuchać i czytać opinie o tym, co się dzieje na tych podcastach, więc nie krępujcie się, nie krępujcie się.
Że ktoś ci napisze na odcinku sprzed 3 lat, że chuj ty diabeł pojebie.
No tak, to wtedy to jakby where's the point, nie?
Po prostu ostatnio na jakimś starym podcastie ktoś się tam odezwał, że o hurdur, jak tak mogłeś gościa zgasić i tak dalej. Wiecie co? I to jest taka szybka odpowiedź, dlaczego nie zapraszamy gości? Bo często był problem z tym, żeby przegadać z gościem, o czym dokładnie chcemy porozmawiać i dlatego rozmowa szła w inny torach, niż chcieliśmy rozmawiać z gościem. I wychodziło to dziwnie, że ja przerywałem gościowi i kierowałem go w to tam, gdzie chciałem porozmawiać, nie? A potem ludzie mówili, że jestem bucem. Pewnie byłem bucem.
Jak my wszyscy jesteśmy Chrystusami trochę, nie?
Chytrusami?
Jednak też. Mamy tendencję do tego, że my już jesteśmy ze sobą na kanale tutaj na podcaście od dłuższego czasu i potrafimy sobie przerywać i uzupełniać się. Tak, tak, teraz pójdą jakby lewackie komentarze, jako jesteście razem. ale nieważne, jesteśmy ze sobą na wizji. Do tego czasu możemy sobie przerywać, wiemy kiedy sobie przerywać i generalnie dogadujemy się w tym temacie. Niekoniecznie dogadujemy się z gośćmi, którzy mają trochę inne flow, więc jakby wychodzi to różnie i tyle. Nie jesteśmy profesjonalistami, jakbyście nie wiedzieli.
Nie? Nie jesteśmy profesjonalistami? Ja myślałem, że jesteśmy. Jak? Czemu?
Jesteśmy noobesjonalistami. Darmowy suchar na dziś.
Dobra, gadku szmatku, gadamy sobie o pierdoletach, a w sumie jeszcze nie zeszliśmy nawet tak naprawdę do ważnych rzeczy. Powiedzieliśmy, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Oczywiście przejdźmy też do tego ważnego momentu, czyli do naszych tematów szybkich przed daniem głównym, ponieważ jak wiecie doskonale, mamy tutaj taką tradycyjną sekcję, w której jest przynajmniej jedna stała rzecz od dłuższego czasu, czyli nasze highlighty z ostatniego okresu, czyli fajna sesja, film, serial, gra, książka, bądź cokolwiek innego, co ostatnio ogarnialiśmy. Dredu, może zacznij ty.
Warhammer. Kurwa.
Ale pierdycja?
Nie.
Na House Rulach?
Bez House Ruli. Chociaż nie, były House Rule, sorry, były House Rule. Trochę nie dopilnowałem jednej rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, przy ilości NPC-ów, które mieliśmy, mogłem udostępnić, to sobie uświadomiłem po sesji, mogłem udostępnić karty postaci NPC-ów graczom, żeby rzucali za nich, co ograniczyłoby mój input, że tak nazwę, walk, która się odbyła w Warhammerze. I zamiast tego przycinałem trochę mechanicznie rzeczy, żeby poszło szybciej. Wyszło dobrze. Ciężko, żeby nie wyszło dobrze, bo to Warhammer. Niemniej jednak wiem, że na następny raz już mam gotowe karty postaci dla graczy dostępne NPC-ów, którymi mogą operować, więc generalnie będą podejmowali za nich decyzje, rzucali i tak dalej, co będzie fajne. Ale generalnie sesja z Tygrysem w kanałach Uber Strike'u była bardzo zajebista. I ze Skavenami, i z Goblinami, jakby... To było wszystko, nie? To tak, Warhammer na koksie. Także to bardzo, bardzo fajnie wyszło. To była niestety jedyna sesja, którą zagrałem w tym tygodniu. Bo rzeczy się powydarzały i w sumie, ale to była bardzo dobra sesja, więc jestem szczęśliwy.
No i tak więcej niż ja, bo ja nie zagrałem żadnej sesji w tym tygodniu. Uhu! Czemu zapytacie? Bo zdrowie. Bo akurat tak wyszło. Nie wiem, tak wyszło, że niestety w tym tygodniu miałem badania w środę, które wyłączyły mnie na cały dzień. To spowodowało, że cholera jasna, ja mistrz gry, który jest antyprepowy, tak? Nie mógł się przygotować do kampanii, do której ma prepa, potrzebuje prepa zrobić, nie? Zrobiłem sobie kampanię, której muszę mieć prepa. Niestety z tego powodu musiałem odpuścić i nie grałem w sesji RPG w tym tygodniu. Ale za to nadrabiałem rzeczy, więc zacząłem grać sobie ostatnio na komputerze w JRPG-a. Tales of Vesperia.
Kojarzę tytuł? Kojarzę tytuł. Tales of Vesperia chyba.
Vesperia, tak. Tales of Vesperia. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Generalnie gra jest starsza, ale ostatnio doczekała się, parę lat temu, 4 lata temu, doczekała się w wersji Definitive Edition, czyli wersji HD na konsolę nowszej generacji, czyli poprzedniej generacji. Tak naprawdę już. I generalnie gram sobie i powiem ci, że to naprawdę bardzo, bardzo fajny JRPG. Znowu klasycznie, z bardzo klasycznym podejściem do walki, z bardzo klasycznym jak to się mówi? Nie tak klasycznym podejściem, znaczy bardzo klasycznym podejściem, nie tak klasycznym podejściem do tego, jak się poruszasz po świecie, bo masz generalnie, jak masz mapę świata, to masz tą faktycznie klasą wielką mapę świata, na której masz zaznaczone miasta, a na tej się pojawiają potwory, które można mijać i tak dalej, nie? Więc jasne. Generalnie tak bardzo, bardzo klasycznie, aż do bólu wręcz JRPG-owo, ale naprawdę fajnie oczywiście z mangowymi z animów wstawkami, tak? Z postaciami, które są dość w miarę wyraziste. I oczywiście jeszcze nie ratuję świata, ale jestem niemalże pewny, że na koniec będziemy ratować świat. Tak zawsze tego dochodzą.
Ja bym chciał zobaczyć jakąś taką fajną grę JRPG, w której jest plot twist i zamiast ratować świat musisz go zniszczyć, bo jest zły na przykład. Jeżeli ktoś coś takiego ma, to chce dostać tytuł, nie? A z jakichś rzeczy, które oglądałeś, nadrabiałeś? Jakieś animki wyleciały, filmy, cokolwiek? Bo ja mam parę rzeczy, które nadrabiałem.
Animki? Czekaj. Zacząłem oglądać nowy sezon Jujutsu Kaisen.
Demet, to już? Jasne.
No, ale trochę się odbijam od niego, bo niestety nowy sezon Jujutsu Kaisen jest flashbackiem, tak? W sensie jest kontynuacją fabuły Jujutsu Kaisen Zero, tej pełnoczówki.
Jasne.
Gdzie ten, Boże, jak on się nazywa? No, ten gościu, który generalnie w pierwszym sezonie jest nauczycielem, badassem i tak dalej, to tutaj jest jeszcze dzieciakiem, który dopiero się uczy, nie?
Okej, cool stuff.
No, z jednej strony tak, a z drugiej strony nie tak oczekiwałem, nie? Chciałem kontynuację tego, co było w normalnym Jujutsu Kaisen. I tak trochę jestem... O, tutaj pisze tak, mi...
Satoru Gojo, właśnie chciałem to powiedzieć, że...
Dziękuję, jak mam inspirowany, jak najbardziej. Tak, Satoru Gojo to jest postać, której właśnie jest główną postacią w tym anime i jest cofnięta w czasie, niestety. Mamy tutaj niestety... Albo niestety, jak to woli, nie? Dla mnie to jest minus. Wolałbym normalną tam fabułę.
No, trochę cię rozumiem, jakby i to jest, dla mnie to jest jakby, ja bym to zaklasyfikował jako filler, których nie lubię troszkę, ale w sumie, nie wiem, ja bym chętnie to obejrzał, tak czy siak, więc to sobie zrobię jakąś...
Crunchyroll zawsze.
Jakiś dedykowany dzień na to, żeby sobie zrobić bingia i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No, to jest akurat krótkie anime, w sensie pierwszy sezon jest normalny, 25 odcinków, tam 26, tak? Z tego co pamiętam. I to tyle na razie, więc można w jeden dzień obejrzeć.
Znaczy, ja obejrzałem pierwszy sezon całej, więc jakby tutaj fanboyuję, tylko Masza nie obejrzała, więc muszę ją namówić, żeby...
O, Masza.
Ale to spoko, będzie czas, nie? Natomiast z drugiej strony, bo też mam highlighta, bo w końcu zobaczyłem dzisiaj, nie dzisiaj, zobaczyłem to parę dni temu, ale dzisiaj tak do mnie dotarło pewna rzecz. High Rollersi, czyli ekipa, która gra w Dedeki, których słucham strasznie, bardzo lubię ich przygody i humor i w ogóle wszystko. Wróciła jakiś czas temu, nie wiem kiedy to było, bo dopiero mówię, dogrywałem to teraz, 191 odcinek swojej kampanii Heroes, który jest ostatnim odcinkiem w kampanii i w końcu ma napisane final właściwie za tym, za numerkiem i generalnie, a ja jestem na 186, więc jest takie, oh my god, this is it, nie? Jakby, więc sobie tam szybko teraz próbuję zbingować ostatnie 5 sesji, bo kończę tą 186 i będę właśnie próbował to skończyć. I jak skończę, to nie będę, bo zaraz zaczynają trzecią kampanię na kanale, którą już tam mają przygotowaną i już trochę teasowali, ale zamiast tego zostawiam to sobie na później i będę odpalał Transplanar. Czyli kampania, która jest nominowana do Ennis, w której generalnie grają same osoby transpłciowe, ale jakby to totalnie jakby nieistotne, tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś lubi oglądać rzeczy dla fabuły, a nie dla jakiejś ideologii, że tak nazwę, to ja pierdolę. I widziałem wycinki, widziałem urywki, widziałem fragmenty tych sesji, które są grane, widziałem to, co ci ludzie tam robią i to jest absolutny sztos. A dzisiaj zaczęliśmy oglądać w ogóle Dungeons and Drag Queens od Dimension 20, gdzie Brennan Lee Mulligan gra z drag queensami i zaczyna się tak epicko, że... Nie, mistrzostwo świata, nie? Także jakby podoba mi się, w którą stronę to wszystko zmierza i jak fajne rzeczy wychodzą ostatnio. I polecam serdecznie każdemu, szczególnie tym, którzy uważają, że to jest coś niefajnego, żeby sobie obejrzeć. Ja na was. Tak, to są moje highlighty.
Alright. Ciekawe. Jeśli chodzi jeszcze o seriale, to tak zakończyłem tę tajną inwazję od Marvela i powiem wam, w ogóle chyba najlepszym przykładem odpowiedzią na to, czy warto oglądać tajną inwazję, jest to, że finalny odcinek tajnej inwazji, tak, jest najniżej ocenianą treścią od Marvela ever.
Oh wow.
Jest gorzej oceniany niż znienawidzony w internetach She-Hulk.
Wow. To nie obejrzę. To na pewno nie obejrzę.
Znaczy, ja oczywiście uważam, że to nie jest aż tak złe, że nie ma aż takiego downside'u w tym, ale no, nie jest to coś, czego oczekiwałem zdecydowanie i jestem zawiedziony. Bardzo, bardzo zawiedziony. Mówię zresztą o tym chyba ostatnio, nie? W zeszłym tygodniu.
No, tak. Wspominałeś, że oglądasz, nie wiem, czy wspominałeś, że skończyłeś to oglądać, ale też mówię, że nie jest to
w tym tygodniu była premiera finalnego odcinka, więc to też inna sprawa, że dopiero teraz się skończyło, tak? No, nie jest dobrze. I z filmów nie obejrzałem żadnych i nic więcej. To chyba było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy. Mamy jakieś ogłoszenia?
Tak, ja mam w sumie jedno podwójne ogłoszenie, bo już się ludzie pytali, więc chciałem też powiedzieć o tych, dla tych, którzy czekają, bo dzisiaj jest ostatni piątek miesiąca, więc zazwyczaj gramy w Dice Royale. Ze względu na sytuację życiową, nie będzie dzisiaj Dice Royale, siedzimy dzisiaj sobie off-screen, nie będziemy nic streamować, ale zapraszam na Discorda na pogaduchy i socjalki. Będzie natomiast za tydzień, więc jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to pierwszy weekend sierpnia gramy sobie po RPGace w Dice Royale, więc zapraszam serdecznie, będą nagrody. Natomiast o tej sytuacji życiowej, też, bo rzucam już jakieś teasy na Facebooku, a mogę w sumie walnąć, bo to jest śmieszny temat, więc generalnie wyprowadzamy się z UK z powodów prawnych głównie i prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że do końca roku będzie streamowana RPGatka z innego miejsca, niż jakby z innej kombinacji niż UK i Kanada. Będzie to Kanada i Rumunia najprawdopodobniej, więc jakby jak ktoś ma ochotę się pośmiać z nami, to zapraszamy też na socjalki później, na Discordy, żeby sobie pogadać o tym temacie. Także jak się czujesz, Diable, z faktem, że będziemy sobie transkontynentalnie znowu gadać, tylko zupełnie z innego miejsca, jakim jest Rumunia?
To dalej Europa. Jedyne, co mnie zastanawia z wyprowadzką do tej Rumunii faktycznie, jak tam będziesz sobie radził bez znajomości lokalnego języka? Ale to już nie mój problem, więc...
Też mnie to zastanawia.
Okej. Okay.
Absolutnie się tym nie przejmujemy i będzie dobrze. Ale obiecuję, że następnym razem, jak się będziemy przeprowadzać, to się przeprowadzimy do Afryki. Obiecuję.
Afryka to jest zły pomysł.
To jest gorąco. To jest bardzo gorąco. To nie jest
nawet znaczy, generalnie gorąco to jest jedno. Dwa, że Afryka niestety... uwaga, geopolityka, ale Afryka generalnie jest bardzo niestabilnym regionem.
To prawda, to prawda.
Więc osobiście bym nie polecał tam chyba przerzucać się na stałe do mieszkania.
Znaczy, wiesz co, ja też ci powiem z takiej perspektywy, mam tam znajomych, nie? Z którymi okazjonalnie gadam. W sensie to jest tak raz do roku, dwa razy do roku sobie czatujemy, co tam u nich. I z tej perspektywy, jak kiedyś rozmawialiśmy właśnie o wyjeździe do Afryki, to wrzucili mi informację, jak to wygląda, co by musiał zrobić i rzeczywiście jak stabilnie, niestabilnie jest. I tam są miejsca, do których rzeczywiście właśnie jeden z moich znajomych mówił, że mógłbym przyjechać i byłoby okej. Okay. Jakby nie czułbym się źle.
Znaczy, i jest... Ty masz zaletę, ty jesteś mężczyzną. Pytanie, no, co
tak,
z maszą?
Tak, tak. No właśnie jakby o tym, co o tym znają, o którym mówimy, no właśnie, właśnie, to też jest ciekawa sytuacja, bo mówimy o RPA, gdzie biali ludzie mają aktualnie ciężko ze względu na to, jak sobie najebali przez apartheid, więc jakby zasłużenie. Niemniej jednak ten znajomy, z którym rozmawiałem, i jego żona są białymi ludźmi w RPA i generalnie w regionach, w których mieszkają, jest okej, jest przyjemnie i generalnie da się żyć. I ludzie są tolerancyjni, powiedzmy, nie? W ten sposób tego słowa, więc spoko. Natomiast to jest daleko, to jest gorąco.
Tak, 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 jest, jasne.
I tak dalej, nie?
No, nie, wiadomo. To nie byłaby sama strefa czasowa.
Natomiast zobaczymy, co wyjdzie i jak będziemy musieli się wyprowadzać z Rumunii, to będziemy decydować wtedy, dokąd. Chyba, że do tego czasu będziemy mieli autobus, więc jebane.
Wielki pomysł na pozór próby. Czekam z cierpliwością, czy się uda to zrobić, czy nie. Mam nadzieję, że się uda, bo byłoby fajnie mieć to zrobione.
Jako człowiek, który jest optymistą, mam nadzieję, że to się uda. Jako człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie jest takie proste, nie mam pojęcia, że to się uda. Ale jak się nie uda, to będę miał to wyjebany.
Może piszę, że Kapsztat, najdalsze okolice. Ja bym proponował Japonię.
Kiedyś myślałem nad Japonią.
Ale wtedy byśmy mieli przejebane, żeby kurwa nagrać RPGatkę.
Wiesz co, i tak, i nie. Ja na przykład pamiętam, jak graliśmy na początku istnienia mojego kanału z Kubim i z Gulą w Polsunga. Kubi wstawał o 2 w nocy, żeby grać z nami sesję i dał radę, nie? Więc jakby to ja nie dam rady.
Tak, tylko wiesz, to jest też to, że w tym momencie ty z Europejczykami to jest jedno. A ze mną to już w ogóle zupełnie inna sprawa.
Jo, to by było, no okej, okay, dobra. To by było ciekawe doświadczenie. Ale jakby, gdyby była taka sytuacja, to byłbym gotów to stestować, nie? Jakby. Może kiedyś. Aj. Może kiedyś, zobaczymy. Niemniej jednak, wracając do naszej RPGatki tematów głównych, już mnie podróżniczę bardziej RPGowo.
Tak, to jest moment, na który wszyscy czekają.
Tak. Czy ty masz jakieś ogłoszenia, czy przechodzimy do punktu głównego?
Wiesz co, nie będę ogłaszał się z rzeczami, bo w sumie nie ma czego na razie ogłaszać. Więc jak ktoś chce wiedzieć, co się dzieje u mnie, to nie zapraszam na mój fanpage. Koniec.
Najlepiej. Okej, okay. W takim razie oddaję ci głos i jakby karm widzów. Karm.
Słuchajcie, bo dzisiaj oczywiście tradycyjnie jak przed każdą RPGatką nie miałem pomysłu na suchara, Denny, a potem suchara, więc zapytałem ChatGPT o suchara i suchar od ChatGPT w dzisiejszym dniu jest naprawdę zajebisty. Wszyscy pisacze sucharów, bójcie się. Otóż Dredu, dlaczego Mac nie chciał pokazać swojej magii na imprezie?
Nie wiem. Dlaczego?
Bo bał się, że zostanie wciągnięty w casting na całą noc.
Ja myślałem, że ten dowcip za pierwszym razem jest zły, za drugim razem był gorszy.
Tak. Widzę, że już że widzowie... Pamiętajcie, pijcie wodę, aż że na dworze jest gorąco. I ogólnie... Jeśli nie rozumiecie, to już piszę z wytłumaczeniem. Otóż, bo casting to może być, wiecie, takie zaproszenie na casting, to jest jak aktor chce dostać rolę w filmie. Ale casting może być też chodzić o to odnoszenie, to, że czarodziej rzuca czarami, bo casting po angielsku to czarowanie też. Więc mógłby być wciągnięty w czarowanie na całą noc, ale też w casting aktorski, na przykład, w przeciwnym stylu. I dlatego to jest zabawne.
Too much. O jest, dobrze. Okej. Okay. Najważniejsze, że mamy to za sobą, nie?
Ale uwaga. Mord potrzebował wytłumaczenia, więc myślę, że bardzo dobrze wytłumaczyłem. Jedna zgubiona duszyczka wie więcej dzięki temu.
No cóż.
A, Demon Skmoł pierwsza to od razu.
apka demonie, brawka. Wiesz co? Specjalnie z tej okazji przy najbliższym spotkaniu kupię ziemniaka i zrobię ci pieczątkę i dam ci order normalnie, nie?
Ale demonowi.
Tak, demonowi, tak.
Okej, okay, myślałem, że mi. Że nie, czemu chcesz dawać mi order za wygenerowanie w ChatGPT suchara, nie?
Nie, nie, demonowi za skumanie. Jakby teraz, nie wiem, czy lepszy byłby ten order w postaci postu, takiego wiesz, suchara, czy lepszy byłby w postaci żaby. Bo rozumiesz, bo żaba kuma, nie?
O Boże. O, to było za mocne, panie Dredu.
Sorry. O Jezu. Dobrze.
Okej, okay, dobra. Myślę, że już możemy się powoli uspokoić i przejdźmy do tematu dnia, czyli do Indie versus Mainstream. I oczywiście mówiąc Indie, mam na myśli gry niezależne. To też nie do końca jest prawidłowa nazwa, bo do tego dojdziemy, a czy przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ale właśnie, żeby zacząć w ogóle tą rozmowę, musimy zrobić najgorszą rzecz. I musimy ustalić, jak dzielimy gry, dlaczego dzielimy w taki sposób gry i co to jest indie, co to jest mainstream. Więc okay. Panie Dredu, proszę zacznij, bo ja mam gotową odpowiedź. Która może być podobna bądź inna od tego, co ty uważasz, ale jak ja ją dam, to wiem, że ty powiesz tak.
Wiesz co, szczerze powiem, że nie wiem, jakby mainstream to są gry, które są popularne i najczęściej, znaczy nie wiem, czy to się wiąże, jakby nie jestem dobry w tworzeniu i wymyślaniu próbek, ale gry są popularne, więc grane są przez większość i albo znane są, albo słyszała o tym większość i najczęściej jest to spowodowane albo powoduje to, że są wydawane w dużych ilościach, mają jakieś linie wydawnicze i tak dalej, są wydawane przez większe wydawnictwa, nie? Więc jakby korelując to ze sobą, czyli coś, co jest wydawanego przez duże wydawnictwa i coś, co jest popularnego w świecie, albo w danej niszy po prostu, nie? Przykładowo w niszy RPG-ów mainstreamem byłby Dungeons & Dragons, Pathfinder, Cthulhu, te tytuły. Indyki to są gry niezależne, independent, stąd się wzięła nazwa indie, czyli wydawane przez ludzi, którzy niekoniecznie mają duże zasoby finansowe na przykład, wydawane są małym nakładem, niekoniecznie są popularne. I robią jakąś jedną najczęściej też rzecz, gdzie w sensie są to małe gry, więc robią małe rzeczy, podczas kiedy te duże gry mainstreamowe robią dużo, 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 dużo więcej. Nie wiem, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, ale to jest moja perspektywa, jak to wygląda.
Ma jak najbardziej trochę sens, ma w dużej ilości sensy. Generalnie to jest ten problem, kiedy się zaczynasz właśnie zastanawiać, czy wydawnictwo, rozmiar jego ma wpływ na to, czy gra jest indie, czy nie.
Nie wiem w sumie.
Bo z jednej strony, według tych pierwotnych definicji, to tak, jak najbardziej, nie? Bo stąd się wzięło indie ogólnie, nie tylko w RPG-ach, ale ogólnie w różnych dziedzinach. Indie się wzięło stąd, że to były właśnie jakieś niezależne wydawnictwa, niezależne od jakiegoś korporacyjnego budżetu i wpływu na kreatywność, tak? Tutaj oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie się zaczął nurt indie, ale był taki coś jak Indie Rock, nie? Indie Rock jak skończył? No Indie Rock skończył tak, że generalnie Indie Rock wydawało mainstreamowe labele, nie? No i tak, tutaj tak, podobnie jest tak samo z grami indie, które generalnie ja nie wiem dokładnie w którym roku się pojawiło gry indie. Jest to bardziej śpiewka obecnego wieku, żeby było zabawniej. Nie, wcale nie jest to śpiewka poprzedniego wieku, bo czy, tam z tego co pamiętam, Sergi coś wspominał o Ronie Edwardsie i chyba w 97 roku, ale nie wspomnę teraz tej rozmowy. W każdym
miałoby
razie.
Sens, ale ja też nie jestem historykiem RPG-owym. W ogóle nie jestem historykiem. Tak,
w każdym razie sęk w tym jest taki, że generalnie gry indie, faktycznie takie niezależne gry indie, kiedyś miało bardziej więcej sensu mówienie o grach indie z punktu widzenia tego, że wydaje to osoba niezależna, że wydaje to własnym sumptem i tak dalej. Bo dzisiaj, to jest też trochę inaczej, nie? No bo dzisiaj ta gra indie, która została wydana małym sumptem i tak może osiągnąć komercyjny sukces i może spowodować, że ta osoba zarobi dużo pieniędzy, nie? Teoretycznie przykładem gry indie, chociaż to jest takiego mirażu gry indie z mainstreamem. Nie. Fatalny jest fatalnym. Fatalnym przypadkiem. Ale nie, ale mam na... A mam na myśli, i tutaj mówimy o przypadku gier RPG, panie Demona, nie wideo, bo wideo to jest łatwo, nie? Tam widać to wszystko, ale w przypadku gier wideo mam na przykład tego Awatara, tak? Nieszczęsnego.
No ja,
który no. jest grą PBTA, napisaną w teoretycznie w całym kierunku, w całym nurcie PBTA, nie? Ale jest w sumie wydane za takie pieniądze, że ja bym za cholerę nie powiedział, że to jest z Indii w jakiś sposób, nie? Już nie mówiąc o tym, że Magpie Games generalnie to już nie jest małe wydawnictwo. To jest dość spore wydawnictwo, które ma jasny, prosty cel, nie? Ma zarabiać pieniądze.
I to prawda, nie? W sensie jakby oni zrobili rzeczywiście komercyjny sukces, nie? Jakby, znaczy tak raz zrobię komercyjny sukces, bo się sprzedała w niesamowitej ilości. Oczywiście jadąc na popularnym IP-ku po prostu.
No tak.
A nie na tym, jaką grą jest. Natomiast jakby jak najbardziej się sprzedała.
Czytaj jest kwestia to. Nie jesteś w stanie zrobić Indie z mainstreamowej IP, tak? Z mainstreamowego, z bardzo znanego IP. No bo jak?
Wiesz, jakby tutaj teraz takie kasusy dochodzą, o których można by podyskutować, jak na przykład, nie wiem, Power Rangers RPG, czy coś takiego, które gdzieś tam jest, czy nie wiem, Action Man, coś tam jeszcze było z tych takich, wiesz, amerykańskich IP-ków.
G.I. Joe.
G.I. Joe, właśnie, tego mi brakowało. G.I. Joe, które właśnie nawet nie wiem, czy one już wyszły, czy one wychodzą, czy nie, ale to jest jakby popularne IP, nie? Które powinno wygenerować jakieś zakupy, powinny wygenerować sprzedaż. Nie ma tego, jakby jest cisza w eterze, nie? Pytanie dlaczego? Czy dlatego, że był słaby marketing, czy jednak target nie dopisał, czy to jeszcze nie wyszło, czy to zostało zarzucone? Nie wiem, totalnie nie śledzę tego tematu, bo to jest...
Power Rangers wydaje mi się, że już wyszło. I Power Rangers generalnie oscylowało faktycznie raz, że być robioną przez dużą firmę, dwa, że raczej oscylowało w mainstreamowych mechanikach. Innym przykładem gry mainstreamowej, bo tak samo jak mamy Avatara, jest też Tales of Xadia.
No okej.
Tales of Xadia już jest tylko typowo macie bardziej mainstreamową grą, nie?
No ale na przykład Fallout, nie? Jakby patrząc na nasze podwórko też w sensie wyszło ostatnio, więc jakby ten, nie? Fallout też jest grą, która tak naprawdę nie jest czymś niesamowitym. Też było robione chyba niedużym nakładem tak naprawdę sprawę, no ale leci na dobrym IP-ku, dużym IP-ku, który generalnie się sprzedaje, nie? Jakby Fallout jest rozpoznawany gdzieś w internecie, nie?
Ma mały nakład, ciężko mi stwierdzić. W Polsce to... możliwe.
Wiesz, może ja po prostu źle sprecyzowałem swoje myśli, ale jakby, wiesz...
Ale było... jest tutaj bardzo ładny przykład z tego samego studia, z tego samego wydawcy. Jest Fallout, który osiągnął w miarę niezły komercyjny sukces, tak? I oni mają też inną grę opartą na grze wideo, Modifius, która jako RPG już nie osiągnęła prawie w ogóle sukcesu. Mimo, że jest zrobiona też na znanym IP.
Mówisz o World of Warcraft, czy to nie było ich?
Nie. Mam. Nie. Mówię o Dishonored.
Okej, to prawda.
Zrobili grę Dishonored, która generalnie przeszła, wydaje mi się, kompletnie bez echa. Oni sami jakoś specjalnie nie reklamują. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak robili deala z Bethesdą na markę Fallouta, to nie wcisnęli im na siłę tego Dishonored jeszcze, żeby zrobili grę z tym.
Możliwe, nie? Jakby kto wie. Musiałbym z nim w papierach kontrakty tak naprawdę, nie?
Ale tutaj znowu dochodzimy do pytania, czym tak naprawdę jest mainstream i czym jest indie, nie? No bo są gry, które faktycznie, łatwo powiedzieć tak, indie to gra, która robi coś, gry jest mała i robi coś jedną konkretną rzecz, nie?
Teorii. Nie? Morgborg.
Ale to nie jest...
gra indie.
Ale z drugiej strony, właśnie, nie? Wydawniczo to już nie jest gra indie. Już nie wierzę w wydanie indyka, kurwa, w takiej jakości, bo to po prostu nie są pieniądze, nie?
Mój mózg teraz porównał Morborga do Pay, który z nędzy do pieniędzy, nie? Poszedł. Boże święty, co mój mózg jakby... Ale no, jakby... No, porównanie
szacunek
jest.
RPGowców Morborg... ulicy.
Kurwa, stary, wiesz co się liczy? Statystyki. Tak. Szacunek nerdów ulicy, stary.
Nie, przepraszam bardzo, ale obawiam się, że statystyka się nie liczy, liczą się pieniądze.
Okej. Okay. Trudat, nie? Natomiast jakby wracając, Holm Carter wydawał Morgborga z, nie wiem czy z nastawieniem na to, żeby zarobić duże pieniądze. Na pewno, żeby zarobić jakieś pieniądze. I na pewno wydawał go po to, żeby zrobić zajebiście ładną, niekoniecznie praktyczną rzecz, jako wiesz, z tą stylistyką, którą oni tam wrzucili. I Nie wiem, czy oni się spodziewali, czy nie, ale jakby chyba nikt się nie spodziewał, jak wielki sukces osiągnie Morgborg i że wyjdą potem cyborgi i inne dziwne pirateborgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że to stanie się jakimś takim konkretnym nurtem, który jest, no cholera, rozpoznawalny, gdzie nie pójdziesz tak naprawdę, nie? W sensie w naszym świadku, bo z zewnątrz to jakaś dziwna, śmieszna książka.
Co? Morgborg, pamiętaj, że był grą, która była fundowana i która była na zbiórce, więc tutaj... Zakładam, że pierwszej oczywiście oni jak najbardziej mieli swoją minimalną granicę, tak, żeby ona była przekraczalna, żeby się im opłacało, ale podejrzewam, że też nigdy nie przewidywali, że to osiągnie taki sukces już na samym starcie, bo Morgborg na starcie już był sukcesem, nie?
Jo, to prawda, to prawda. On od, że tak nazwę, dnia zero, kiedy otworzyli piraczkę, to był show. Nie, znaczy szał.
Jak wchodzę na Kickstartera, to w ogóle Morgborg ma taką piękną pieczątkę. 100% fundent w mniej więcej 66,6 minut.
Nice. To się szanuje. Czy bardzo szanuje. Korborg też. No tak, nie? Jakby to wszystko leci na tym samym nurcie i jest fajne. Więc jakby, wiesz, skoro to się tak udało, to ciężko, żeby się nie udały kolejne rzeczy. W sensie da się, nie? Ale to jest akurat tak proste, że ciężko to popsuć, spektakularnie popsuć. Nie? No i to jest właśnie kolejny indyk, który przeszedł do mainstreamu, naszego wewnętrznego, fandomowego mainstreamu. Nie? Mm-hmm. Czy są jakieś gierki, które generalnie miały być dużymi grami, a wyszły, no to mówiliśmy w sumie, że to Power Rangersy i to wszystko to G.I. Joe, w drugą stronę, nie? No ale tak, jakby... To jest śmieszny, płynny temat tych gier, które mają być jakieś, wychodzą inne, są jakieś, czasem są takie, jakie miały być. Jest ciekawy temat.
To jest jeszcze inne pytanie, bo w przypadku gier indie prawdą jest to, że gra indie powinna robić coś, tak? Bo jest małą grą przeznaczoną do konkretnej rozgrywki i powinna robić coś. I tutaj łatwo wymienić, że faktycznie mamy dużo gier, która jest faktycznie wydana małym nakładem, ale mimo wszystko imituje to, co robią gry mainstreamowe, zamiast robić gry małe. I tutaj nie mówimy tutaj w ogóle o polskim podwórku pod tym kątem, bo polskie podwórko w świecie światowej jest bardzo małe i mamy takie nakłady, że u nas Black Monkey byliby uznani za wydawnictwo Indie na skali międzynarodowej. No, taka jest prawda, nie? Więc generalnie jest dużo takich gier, które nie mają dużych nakładów, ale są grami mainstreamowymi. I tutaj na przykład weźmy sobie na przykład większość gier wydawanych po polsku, tworzonych przez Polaków, takich na przedziale 2010-2020, nie? Jak weźmiesz sobie, nie wiem, Agonię, jak weźmiesz sobie w ręce Diadem, co tam jeszcze było po drodze.
Słowian.
Słowianie, tak. To są gry, które owszem, zostały wydane przez małe, niezależne wydawnictwa, ale finalnie te gry nie są indie, tak? To są gry zdecydowanie w nurcie mainstreamowym.
Wiesz, zacznijmy sobie od takich gier, które takie polskie indyki klasyczne, czy to nie są polskie indyki, ale były przetłumaczone i wydane po polsku. Tutaj myślę sobie na przykład o krwiożerczych duchach bodajże, czy morderczych duchach, ta gra jeden na jeden, prawda? Którą wydał Jacek. Albo na przykład takich grach jak Kiedy Rozum Śpi, czy Cold City, prawda? To był jeden z tych pierwszych tytułów, które się pokazywały, które nie były dedykami
Warhammerem. Cold City było bardziej mainstreamowe niż nie mainstreamowe, mimo wszystko, wydaje mi się. Ono miało konkretny jakiś oparty setting oczywiście jak najbardziej, ale no tak. było jednak bardziej mainstreamową grą niż grom indie. Oczywiście to jest moje odczucie, to jest inna sprawa, bo tutaj jest to tak płynna definicja szkołasłów, ale przy okazji będąc, to poruszyłeś właśnie temat nowej fali. Nowej fali RPG, to tak nazywało to w Polsce, w Wielkiej Brytanii nazwano to New Wave, to jest linia wydawnictwa Hogscat, założonego przez... gościa, którego nigdy nie pamiętam. Człowieka, który był odpowiedzialny. On generalnie Hogsworth wydawał przez długi czas Warhammera. Pierwszą edycję. To był ostatni wydawca Warhammera pierwszej edycji. I on wydał też sporo dodatków. I właśnie zaczął tworzyć linię nowej, ten New Wave w Polsce nowej fali, która była, w której znalazły się takie gry właśnie jak Niesamowite przygody Brana Muschenhausena, The Profundis. W ogóle The Profundis to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo to jest polska gra. Prawda?
Tak. Tak. I to jest pisze, nie?
Tak, jest jedna z pierwszych gier, która została wydana faktycznie za granicą, polska RPG. Jeśli nie pierwsza.
Chwali, nie?
No.
uświadomiłeś mi bardzo smutną rzecz.
Nie masz.
Nie wiem, gdzie jest moje Cold City.
Cold City powinno dać się chyba kupić jeszcze jak coś.
Ale ja miałem.
No wiem, ale to nie jest drogie.
Ja wiem, ale miałem. To ja z tej cholery. Ja nie wiem właśnie, czy komuś oddałem, czy to... Czy... Nie wiem, co z tym zrobiłem. Nieważne. Kiedyś się znajdzie. Albo nie.
Jop. Czekaj, smutek. Czekaj. Jest dalej... Nie, jest niedostępny Cold City. No to może być trudno. Wyszło wszystko z portalu niestety już dawno, w takim przypadku.
Znaczy, wiesz, spoko, są dwie opcje. Albo po prostu nie pamiętam, gdzie leży na półce i to ma dużo sensu, bo mam coraz więcej tytułów, więc mogę nie pamiętać, gdzie co leży na półce. Mhm. Albo po prostu komuś dałem i mówi się trudno.
Mhm.
Trudno. Niemniej jednak. Niemniej, to była fajna gra. Była bardzo fajna gra. Na przykład, a z drugiej strony, jak mówiliśmy już o tym, że gry indie robią coś konkretnego, nie? To jakby bardzo mi się podobało, kiedy Rozum śpi. Kiedy Rozum śpi robiło bardzo fajną, jedną prostą rzecz, wysyłało cię do jakiegoś tam równoległego wymiaru koszmarów i tam robiłeś rzeczy, mając dziwne moce. Natomiast robiło też drugą rzecz, usypiało. Pierwsza moja sesja z człowiekiem, który to miał nam poprowadzić, trwała 45 minut i poddaliśmy się, jak się nie dało go obudzić przez ostatnie 15 minut, nie? Bo mistrz gry nam zasnął po pół godziny. Myśmy grali jeszcze przez 15 minut, totalnie nie zauważając, że on śpi. I potem sobie darowaliśmy. Nie polecam.
Okej. Okay. Alright. Fair. Nie wiem. Akurat wiem, że jest dużo ludzi, która akurat tą grę lubi. Mi osobiście nie podeszła, ale to jest gra, która jest bardzo blisko tego, co dzisiaj promuje, dzisiaj lubią ludzie, na przykład każdy jest żonem, tak? To jest z bardzo podobnego nurtu gra.
Tak. Ona mi też trochę kojarzy się jakby z popsutym kompasem też, nie? Jakby są takie elementy, nie mechaniczne, ale są, znaczy może trochę mechaniczne, ale są takie elementy, które gdzieś tam przewijają się przez te dwie gry, które mi strasznie ze sobą się zgrywają, ale mniejsza.
Okej, ciekawe, ale...
To moje osobiste spostrzeżenie, nie? Natomiast... Każdy może mieć swoje, nie? Co tam tak, jeszcze ale... w indykach mieliśmy gadać, nie?
My nie wyszliśmy sami w definicję i teraz ciągle mamy ten problem. Ja wiedziałem, że tak będzie i specjalnie to rozciągam, żeby to definiowanie tego indie i mainstreamu było tutaj trochę dłuższe. I przy okazji tutaj wtrącę jedno. Ja bardzo nie lubię, jak ludzie nazywają gry mainstreamowe grami tradowymi. Bo to jest tak nasiąkłe negatywnie słowo, że on od razu mówi. Aha, czyli generalnie mówisz mi z miejsca, że gram w jakieś gorsze gry fabularne. I dlatego, tak. Dlatego strasznie nie lubię tego, jak w dyskusji o RPGach pojawia się to określenie i jak ludzie nie cisną. I to wiesz, zawsze to jest tak, że to określenie w tym negatywnym kontekście, że w ogóle to określenie zostaje wyjęte właśnie przez ludzi, którzy lubią indie i zaczynają mówić, a bo trap tamto, trap śramto, nie?
Czy wiesz co, to jest taka przywara chyba generalizowania u ludzi wszystkiego, nie? Jakby ludzie lubią sobie dzielić no, pod kategorie, antagonizować to, co im nie pasuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się przewija wszędzie chyba, nie? Chyba, nie wiem.
Nie możemy po prostu kochać wszystkiego?
Kwiatki, jednorożce, tęcza. Mhm. Jakby...
przerwałem ci.
Nie, fajnie by było, ale się nie da. Nie, ja generalnie sobie tylko tak dryfuję, że fajnie by było, gdyby nie antagonizować sobie rzeczy, albo jeszcze lepiej, gdyby nie robić tego standardowego łojenia się nawzajem po głowach hasłem ja tego nie lubię, więc nie powinieneś w to grać, czy ja tego nie lubię, więc nie powinieneś tego robić, nie?
I tak dalej, i tak dalej. Generalnie to jest taka tendencja, której wyciąga się jakieś starsze, bardzo nieaktualne gry fabularne, mainstreamowe, i wyciąga się jakieś, nie wiem, rzeczy, które nie do końca działają tak, jak powinny i robi się z tego przywarę całego gatunku, tak? Całego mainstreamu. Że o, nie wiem, bo w mainstreamowych grach Bóg, MG jest Bogiem, bo w mainstreamowych gracz ma grać w fabułę mistrza gry i nic innego, nie?
A z drugiej strony, wiesz, są ci ludzie, którzy grają w te gry, nie wiem, tradowe, mainstreamowe, po prostu jakkolwiek, nie? I narzekają, a bo w tych indykach to się nie da rozwinąć postaci, bo to jest takie, ach, jowe, na jedną sesję, po co w to grać, jak tego nie da się tam robić rzeczy, nie?
True.
Takie, ten candles, a po co coś takiego, nie? Czy nazwę, wstać tam inną nazwę gry, cokolwiek.
No, akurat dobre podejście, dobre stwierdzenie. Ten kanał jest bardzo specyficzną grą i nie każdemu będzie leżała, więc jak ktoś się od niej odbije, no to się od niej odbije, ale faktycznie mógłby się od niej odbijając po prostu powiedzieć, a dobra, idę dalej, nie? Zamiast, co za gówno, kurwa, nie grajcie w to, przestańcie mieć dobrą zabawę, bo mi się nie podobało.
To jest to, że jakby obie strony narzekają na tą drugą stronę aktywnie i... No jakby nie zmienimy tego, możemy sobie z tym polemizować i dyskutować, opowiadać o tym, ale słuchaj, my też tutaj siedzimy 125 odcinek, czy tam, nie, 124 odcinek i też narzekamy na rzeczy.
Tak, to prawda, ja się zgadzam, ale czasami chciałbym narzekać mniej. Czasami chciałbym, żebyśmy jednak nie narzekali na jakiś rodzaj RPG tylko dlatego, że jest z tego rodzaju, tylko oceniali grę pod kątem tego faktycznie, czy jest fajna, czy nie jest fajna, bo może być zarówno dobra gra mainstreamowa, jak i dobra gra indie, tak? Po prostu... Tak naprawdę są dobre i złe gry RPG, koniec, nie?
Ja nie, pewnie tak. Znaczy wiesz, to są też gry pomiędzy, podejrzewam, w mniejszości dużej, bo zazwyczaj tak, to jest Krakstwa czy... ale...
W sensie tak, to są gry, które są po prostu średniakami, tak? I w dużo tych średniaków gramy jak najbardziej. Więc wracając do tej definicji indie i mainstreamu, to oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy.
Najlepiej.
Bo to nie jest proste.
Tak jest. Koszulki do kupienia na naszej stronie.
Dokładnie, tak. Nie ma takiej naprawdę prostej definicji mainstreamu. Nie? I to jest smutne albo i prawdziwe, jak kto woli, ale nie ma takiej prostej definicji, bo gdybyśmy uznawali po prostu, nie wiem, tylko za mainstream, tylko z gry z najbardziej popularnych wydawnictw, to byłaby tylko jedna gra mainstreamowa, tak? D&D. Która w tym momencie składa się na jakieś 60-70% rynku, nie? Jak nie więcej.
Tak, znaczy, można by przyjąć, że gry mainstreamowe, nie zamykając się do naszej niszy, to są gry, które są rozpoznawalne poza środowiskiem. Nie? Jakby...
No znowu, to D&D? Sens,
no i koniec, nie? Jakby tyle. Jakby raczej, nie wiem, przekonajcie mnie, że się mylę, ale raczej innego tytułu tej klasy nie znajdziesz. I well, shit, nie?
Jakby w Polsce byłby to jeszcze Warhammer.
Warhammer.
Ale nie? Warhammer okay. W Polsce i tak się bardziej kojarzy jako bitewniak.
Wiesz co, w Polsce, okej, w Polsce miały być dwie gry, które mogłybyś skojarzyć z tą samą jakby skalą co Dedeki, to z Warhammer i Neuroshima. Podejrzewam, że Neuroshima dalej byłaby rozpoznawalną grą, dlatego że dalej gdzieś tam Hex sobie żyje na przykład i gdzieś to mnie jakby zrobiło to sporą sprzedaż. Jakby jak daleko to wyszło poza niszę, nie wiem, nie badałem, nie chce mi się, mało mnie to obchodzi tak naprawdę, ale myślę, że to były takie trzy tytuły w Polsce, które można by postawić koło siebie, nie?
Ja myślę, że mógłbyś dołożyć tylko jeszcze jeden tytuł, o którym ciągle zapominasz. Zewkturu, dokładnie.
Tak. Znaczy to szczególnie ostatnio, nie? No bo Cthulhu sprzedało się teraz bardzo dobrze, Neuroshima się sprzedawała tam dekadę temu, czy dwie dekady temu, nie wiem ciężko teraz.
Cthulhu zawsze było teoretycznie popularne. Z tego, co rozmawiałem kiedyś z Tomkiem Kryszmarem, jeśli chodzi o lata 90, to Cthulhu faktycznie wtedy sprzedało się całkiem nieźle. To był bardzo ładny nakładowy system, tak? Ale z drugiej strony, bardzo ładny nakładowy system wtedy też był Earthdawn.
No w sumie okej, dobra, nie? Natomiast wiesz, Cthulhu to też jest gra, która została postawiona na znanym IP, więc
tak.
Ciężko, żeby nie było rozpoznawalne też, nie? Znaczy... Neuroshima to jest gra, która była zbudowana od zera na nówce, sztuce, świecie i jakichś tam grach oscylujących wokół tego, nie?
Powiem ci tak, że ciężko mi stwierdzić z tą Neuroshima. To jest takie na dwójkę trochę różu. Owszem, jest faktycznie jest większa świadomość tego IP z powodu Neuroshimy Hex. Ale ile z tych ludzi wie, że Portal wydawał kiedyś RPG? Tego nie jestem pewny, bo zwróć uwagę, że Portal teraz tego tak RPG tak bardzo po macoszemu traktuje i zapomniał chociażby o tym, że ta gra ma 20 lat miała w styczniu, nie?
Więc... Tak.
Jak sami twórcy nie pamiętają o 20-leciu swojego RPG-a,
Jestem ciekaw, jakbyśmy mogli zaklasyfikować tutaj Starego Wiedźmina, nie? Czy to jest gra, która była w mainstreamie, bądź, znaczy już nie jest raczej, ale czy była? Ze względu na to, jak popularny był Wiedźmin in general, po prostu, w zasadzie książek, czy...
Powiem ci tak, z jednej strony owszem, książki wtedy były popularne i wtedy wychodził film, tylko właśnie to jest też powód, dla którego ta gra mogła nie odnieść jakiegoś zajebistego sukcesu, ponieważ wychodził wtedy film. I niestety ten film wyszedł jak wyszedł, nie? Ten film był... No był zły, nie oszukujmy się, tak? Film Wiedźmina był po prostu zły. Serial był trochę lepszy, ale też nie był jakoś wcale zajebisty. No i na podstawie tego, tak naprawdę nie na podstawie książek, ale z grafikami i zdjęciami z filmu, oczywiście tak, bo zdjęcia były głównie na okładkach, nie? Ale to pojawiło się na okładkach tego systemu RPG. Wcale to nie przysporzyło, wydaje mu się, dodatkowego boostu, nie? Bo owszem, był tam ten Żebrowski, super zajebiście, fajnie, ale niestety ten Żebrowski i ten film nie był wtedy uważany za dobry. Teraz ludzie częściej mówią, że o, to był dobry film, dobry serial i tak dalej, że lepiej niż Netflix, ale I call bullshit. W latach, jak ten film wyszedł, ten film był zjechany z góry na dół przez wszystkich, i przez widzów, i przez krytyków. I był paździok, o kurwa.
Tak było. Nie kłamie.
Smok, panie Geralt. Mówi to coś panu?
No, cóż, nie? Jakby no, można dywagować, można kminić, jakby bez badań, to tak naprawdę jest taka pogadanka i tyle, nie? Jakby.
Na tym polega RPGatka. Gatka! Nie gatki.
Tak jest. Tak jest.
Ale generalnie, więc na potrzeby naszej rozmowy myślę, że ustalmy sobie to faktycznie w ten sposób, że gry indie to te małe gry, które robią coś konkretnego, a gry mainstreamowe to te gry, które faktycznie starają się być duże, tak? Do wielu rzeczy. Nie nazwam tego tutaj symulacją, bo to też jest coś, co ludzie często zarzucają mainstreamową grą, że gry mainstreamowe próbują być symulacją, a to nie do końca jest tak. Ja czytałem ostatnio gdzieś tam, no, że gry mainstreamowe są symulacjonistyczne.
Chyba się nie zgodzę z tym. Jakbym tak sobie myślał o tych grach, to chyba nie ma sensu tak naprawdę, bo jest. Podejrzewam, że też jest sporo gier indie, które są symulacjonistyczne. Trudne słowo.
Generalnie to jest...
Warhammer i symulacja.
No bo to jest tylko symulacja. Nie jesteś w prawdziwym świecie. Otwórz oczy i przejrzyj.
Słuchaj.
Wyłącz myślenie. Wyjdź z symulacji.
Słuchaj, ja ci powiem tak, ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby się nie okazało, że rzeczywiście żyjemy w symulacji, i co więcej, gdyby się okazało, że gdzieś tam, poza tą symulacją, siedzi sobie jakiś zorg, który trzyma w ręce, nie wiem, nieeuklidesowe kostki i mówi sobie, to ja rzucam dreadem na charyzmę, nie? I rozumiesz?
No nie!
Dokładnie. Jakby wcale bym się nie zdziwił.
Dread, rzucasz dreadem na charyzmę, okej.
Dreadowi.
You failed.
Zdecydowanie, absolutnie, nie za każdym razem. Jeżeli ktokolwiek
no,
budował
żeby
moją
nie
postać
było,
do symulacji, to dał dużo wlaka i tyle, nie?
Żeby nie było, ten rzut na charyzmę ci się uda, jak poznaj Maszy.
No to prawda. To jest ten jeden udany rzut w życiu.
I jedyny, który się liczy.
Tak, no najważniejszy na pewno. Niemniej jednak, beka. No ale tak, nie, jakby co do gier, to nie powiedziałbym, że mainstream jest symulacjonistyczny, a indie nie są symulacjonistyczne. Po prostu nie pasuje mi to.
A już wiem, gdzie to było. Już to było przy jednym wpisie Kurczaka, Kołka Niewiary, w którym jeden gościu, który właśnie próbował powiedzieć, że gry mainstreamowe próbują być symulacjonistyczne, im to nie wychodzi, i lepiej wychodzi symulacja grom indie, bo symulują jakąś właśnie jedną konkretną konwencję. Which is not exactly true, once again, nie? Ale to był też człowiek, który napisał tak samo później chwilę, że nikt nie robi domu zasad do gier indie. Chwilę później wszedłem na Google, wpisałem Morgborg House Rules i znalazłem, kurwa, kilkanaście stron wpisów na Reddicie, nie?
Okej, okay, ale już ustaliliśmy, że Morgborg z tego indie wyszedł do mainstreamu, więc już może mieć house rule. A może to jest ta definicja mainstreamu?
Czy gra ma house rule?
Że jak ludzie zaczynają robić house rule, to już jest ta gra, wiesz, na takim poziomie, że rzeczywiście ludzie zaczynają feedbackować, kreować rzeczy na sprzężeniu zwrotnym i robić house rule i robić dodatkowe materiały, więc już jest mainstream.
Ale dodatkowe materiały, a house rule to są dwie różne rzeczy. To jest w ogóle też ten piękny podział. Jest homebrew, jest house rule, jest hack.
No tak.
Jezus tak, Maria, nie? I w ogóle tam właśnie było takie piękne, zabawne stwierdzenie. Otóż gry indie nie mają house ruli, tylko ktoś bierze odgórnie już dobrze napisaną mechanikę i tworzy szlachetnego haka.
Z rodowodem. Tak.
Znaczy, ja chyba celowo, na pewno nie przytoczę imienia tej osoby i celowo tego nie zrobię. Nie. Natomiast to po prostu, no nie, no słuchajcie, no tak naprawdę to, że house rule powstają do Dedeków czy do Warhammera, wynika głównie z popularności. I tak samo, jak sam właśnie zauważyłeś, generalnie Morgborg, jako że jest ogromnie popularny, ma też dużo house ruli i ludzie o nich dyskutują, bo to jest po prostu taka przywara RPGowców, że dyskutujemy o house rulach. Right?
No tak, nie? Jakby one mogą mieć sens, nie muszą mieć sensu. Co więcej, nie? One mogą mieć sens dla kogoś i dla kogoś innego zupełnie nie mieć sensu i to dalej jakby jest realnie działającym i spoko rzeczą tak naprawdę, nie? W sensie, jeżeli ja sobie do Morgborga dorzucę dodatkową mechanikę jakąś, house ruluję sobie, nie wiem, crafting na, nie wiem, dodatkowych skillach, cokolwiek, nie? Zrobię sobie house rule na to, jak craftować w Morgborgu, to on może działać dla mnie i dla mojej ekipy, bo na przykład chcieliśmy tego i pasuje nam to, jak to działa, jest to, nie wiem, zapożyczone z innej gry, czy cokolwiek innego, tak, nie wiem, no cokolwiek, po prostu i działa, a ktoś inny na to spojrzy, ktoś, komu nie jest to na rękę, komuś, kto się nie podoba takie granie, cokolwiek i powie, że to jest chujowe i wiecie co, i też ma rację, nie, i to też ma sens, bo to jest absolutnie subiektywne, nie, bardzo subiektywne, więc to też jest takie absurdalnie ciekawe.
No.
Dzieje na czacie i nie wierzę, nie, jakby...
Tak, ludzie już tam planują kolejną RPGatkę do 2033. Słuchajcie, obawiam się, że nie dożyjemy tego czasu niestety, bo suchary nas zabiją.
Dokładnie, nie?
Ale tutaj właśnie Demon bardzo ładnie wspomina, że faktycznie hack do Morgborga to cyborg. Ale house rule rzadko kiedykolwiek dostałem jakąkolwiek sformalizowaną wersję. To naprawdę w Dedekach tak się stało faktycznie. Bo było parę zasad, które z house rule'a zostało wciągnięte w oficjalny ruleset, tak?
Absolutnie, tak. Co więcej, nie? Jakby Dedeki mają świetny system do takiego testowania swoich nowych zasad i house ruli, które dostają. W sensie to się nazywa Unearthed Arcana i to jest taka przebielarka wszystkich dodatkowych materiałów, nie tylko zasad, nie? Ale tam dodatkowych materiałów i rzeczy, stingów, bzdur. Często, nie? Tam są też rzeczy, które są wrzucane przez privy na przykład do twórców i potem są filtrowane i wrzucane dalej, odbijane przez ludzi, którzy to grają. Potencjalnie to jest taka maszynka, która filtruje haki, settingi dodatkowe tak dalej i wrzuca je potem w mainstream, nie w grę.
Mm-hmm.
Oficjalny ruleset. To jest ciekawe w ogóle, ale to tak się robi pieniądze. Że no.
No, to jest, znaczy, to jest, że się robi pieniądze, to jest jedno, nie? I tutaj w ogóle jest się pytanie, jak myślisz, czemu D&D jest tak popularne?
Bo jest na rynku od wpizdu czasu, bo ma świetny marketing i firmę, która tym zarządza i może sobie pozwolić na nieudane ruchy i nie umrze, bo po prostu nie umrze. Wiele jest powodów, nie? Jakby jest chuj rozpoznawalny, ma zasoby pieniężne, ma zasoby ludzkie, nazwij to, nie? Jest mnóstwo rzeczy, które już leżą i nawet jakby umarło, to zaraz ktoś podniesie stary podręcznik, których są setki, jak nie więcej, i po prostu sobie odgrzeje ten kotlet, nie? Więc jakby...
No. Si. Tutaj generalnie to też się odnoszę do tego właśnie, bo ostatnio ktoś rzucił Matta Colville'a, który nawet dyskutował. Jeszcze nie obejrzałem do końca tego, co on
ja
tam powiedział.
Wiem, o czym mówisz, nie oglądałem tego jeszcze, ale chyba sobie zrobię jutro w pracy taką sesyjkę z nim.
Bo generalnie rzecz biorąc, on tam odniósł się do rzeczy, że RPG to jest coś, co jakieś wspomnienie młodości i tak dalej, nie? I takie trochę to się nie zgrywa z tym, że piąta edycja jest, według tego, co opowiedzieli kiedyś Wizardci, jest najlepiej sprzedającą się ever edycją D&D, to jest raz. Dwa, piąta edycja sprzedała się lepiej niż wszystkie inne edycje razem wzięte.
Razem wzięte, nie?
A przypominam, że tutaj mówimy o tym, że w latach 80. nakłady, miesięczne nakłady D&D szły w setki tysięcy.
No tak, nie? Jakby i teraz pytanie, co jest tego kwestią? Ja, wiesz co, tak jakbym miał strzelać, to powiedziałbym, że składowe to jest po pierwsze rzeczywiście ludzie, którzy grali do tej pory w Dedeki pewnie kupili tą wersję w którymś momencie, tą piątą. Mhm. Ludzie, którzy kolekcjonują, pewnie kupili tą wersję, bo jak mają, nie wiem, cztery przednie edycje, to piątą też sobie kupią. No ale jakby po nawarstwieniu się w tej, nie wiem, w popkulturze, czy jakkolwiek, czy z ojca na syna, że tak nazywa, takiej sytuacji, tych informacji, tych historii, czy czegokolwiek innego, te filmy się pojawiały i tak dalej. Są te gry, one są wydawane, są reklamowane i tak dalej. No jakby liczba graczy, czy inaczej, liczba klientów będzie się zwiększać, nie? Jakby niezależnie od wszystkiego. Mm-hmm. Bo po prostu będzie, no bo jakby no tak, nie? Jakby ta firma może sobie pozwolić na sprzedaż zabawek i jakby mając możliwość poszerzenia rynku, to będzie go poszerzać i będzie sprzedawać. Podejrzewam, że gdyby zrobili szóstą wersję, nie? I gdyby oni zarzucili pieniędzmi parę kanałów, paru twórców, nie? Czy po prostu zaczęli produkować tą szóstą wersję i zaczęli sporadycznie przestawać produkować wersję piątą, to ludzie, którzy grają z racji tego, że nie ma już dodatków do ich ulubionej gry i jest nowy produkt z nowymi dodatkami, z lepszymi mechanikami, jakkolwiek, przesiedliby się z jednego konika na drugi, nie? I byłaby ta jedna grupa, która mówi, a, bo drudycja jest najlepsza, i byłaby ta grupa, która by usiadła do czwartej edycji, bo powiedzieliby sobie, okej, Warhammer jest fajny, ale czwarta robi to lepiej, nie? Byliby ci nowi, którzy by przyszli i powiedzieli, drugiej edycji nie kupię w sklepie, ale ludzie w to grają, więc kupię czwartą, no bo po prostu ją kupię w sklepie, nie? Mm. Jakby idąc tym tematem, no skoro nie możesz kupić w sklepie czwartej edycji, to nie sprzeda się lepiej niż piąta. No proste, nie?
Mhm. Ja myślę, że nie jest możliwe w tym momencie wydanie edycji D&D szóstej, która by sprzedała się lepiej niż piąta edycja, nieważne jak dobra by była. Bo to będzie zawsze jest problem taki, tradycyjny problem nowej edycji jest taki, że wychodzi nowa edycja i ludzie mówią, hurdur, gdzie są moje wszystkie dodatkowe opcje z tej nowej, starej edycji, nie? Mhm. No i mówisz, no to zaplanowaliśmy to na, nie wiem, ten dodatek te wtedy i wtedy, nie? O, znowu będę musiał kupować pierdolę dodatków.
No tak.
Piąta edycja miała to szczęście, że wyszła po bardzo nieudanej czwartej edycji. Czwarta edycja bardzo źle się przyjęła i na tyle źle się przyjęła, że przecież przez chwilę, przez dłuższą chwilę, nie była, D&D nie było najlepszym, największym systemem na świecie. Sprzedawało się lepiej Pathfinder, sprzedawało się lepiej przez jakiś czas XIII wiek, i parę innych gier tam było, wchodziło na pierwsze miejsce, ale in the long run D&D wtedy nie było najlepszą i największą grą.
A z drugiej strony, jakby odbijając kasus, mamy Warhammera, nie? Mhm. I czwarta edycja wychodzi po niezbyt szczęśliwej trzeciej edycji i mimo to najlepiej sprzedającą się edycją w Polsce jest druga, która dalej jest sprzedawana, nie?
Czyli ja wiem, czy jest najlepiej sprzedającą się edycją, ciężko mi stwierdzić. Pamiętaj, że trzeciej edycji w Polsce w ogóle nikt nie wydał.
Jo, natomiast, okej, okay, fair point, natomiast jakby chyba gdzieś jakiś czas temu nawet babraliśmy się w statystykach, że druga, coś kojarzę.
Czy na pewno ktoś dalej, to, że dalej sprzedają drugą edycję, świadczy o tym, że ona jest popularna. Pytanie, czy jakby po prostu zabili sprzedaż drugiej edycji, to nie oznaczałoby, że po prostu, wiesz, ludzie zaczęliby kupować tą czwartą.
Tak, i teraz pytanie, czy jakby zabili sprzedaż, żeby Kopernikus przestał wydawać drugą edycję, to co by się stało? Czy by czwarta wybiła się, bo ludzie nie mieliby możliwości kupienia drugiej, czy ludzie w ogóle przestaliby kupować, nie? Nie wiem, nie znam się, możemy ich przekonać. Mm.
Tak, ale generalnie znaczy, wydaje mi się, że miałoby to jakiś tam wpływ, no bo tak naprawdę, jeśli chodzi o graczy drugiej edycji, wydawanie tych kolejnych dodatków jest spoko, bo oni je kupią, nie? Bo oni je kupią, bo już mają wszystkie swoje elementy i teraz kończą kolekcję dzięki temu. A z drugiej strony nie ma potrzeby tak naprawdę, teoretycznie nie powinno być potrzeby grania w drugą edycję. Ale zwróć uwagę, co tutaj u nas jeszcze zaszło po drodze z tą drugą edycją. Baniak się pojawił.
No to swoją drogą. Nie?
I właśnie, Baniak razem z ekipami, którymi grał przecież na początku w drugą edycję, tak? Mhm. Nawet nie wiem, czy on miał styczność z czwartą edycją, czy on w ogóle zaczął promować ją w jakikolwiek sposób, czy nie.
Miał styczność, widziałem odcinki, nie pamiętam na jaką skalę, czy to było na zasadzie ej, bo na pamiętam było jakieś coś na zasadzie ej, konwertujemy nasze postacie z kampanii na czwartą edycję, nie? Było coś takiego. Raczej nie grał w czwartą, bo bym kojarzył chyba, natomiast całą tą kampanię pamiętam, że grał na dwójce, tą najpopularniejszą swoją, nie?
No tak, krem dla krem, największą, najbardziej tak. Znaną.
Ale to teraz jakby pytanie takie, totalnie hipotetycznie. W ogóle odchodzimy od tematu indie versus mainstream, ale nieważne. Jakby siedząc w mainstreamie, Mord napisał Baldury od CD Projektu, zrobiły dużo. A teraz mam takie do ciebie takie pytanie. Co sądzisz, co myślisz, co uważasz? Gdyby Rebel mógł robić w nieskończoność druki piątej edycji, tego co już wydali, nie? W sensie mógłby dodrukowywać to, na co mieli licencję, to czy w momencie, w którym wychodzi Baldur trójka, gdyby zrobili dodruk, to czy by się sprzedał? Czy nie wyszłoby to w ogóle, czy nie przyszłoby to totalnie niezauważone w Polsce?
Wydaje mi się, że byłby widoczny spike w sprzedaży. Wydaje mi się, że byłoby to zauważalne i pod warunkiem oczywiście, że Baldur 3 będzie tym wszystkim, na co czekamy, bo to jest zupełnie inna sprawa. Zwróć uwagę, że mimo tego, że Cyberpunk 2077 był bardzo średnią grą w wydaniu PC i konsole, tak? W sensie był świetną grą z bardzo, bardzo złą stroną techniczną w tym momencie, kiedy wyszedł. I mimo to przez bardzo długi czas, co było to ten bestsellerem na drive-thru? Cyberpunk Red.
Cyberpunk. To prawda.
Więc myślę, że nie wiem, jak bardzo to byłoby zauważalne w Polsce, bo nie znam skali rynku i tego, jak się bardzo to przekłada, ale myślę, że jeśli ta gra naprawdę będzie hitem i będzie ogrywana, będzie dużo ludzi w nią grało, to myślę, że będzie spike zainteresowania D&D w Polsce. Jeśli ktoś chce zacząć teraz robić rzeczy związane z D&D, to jest dobry moment, bo teraz będzie dużo ludzi szukało.
Tak, więc to jest bardzo dobry moment. Nie? Natomiast też to też jest taki punkt, który trochę definiuje, czy gra jest w mainstreamie, czy nie. Jakby przechodzi do innych mediów. Nie?
True.
Dedeki są filmami, dedeki są serialami, dedeki są grami komputerowymi, książkami i tak dalej. Nie? Warhammer, same shit, nie? Są książki. 40 to samo, nie? Są gry, książki, filmy, rzeczy, planszówki, bitewniaki. To jest, znaczy gry i filmy, to tam, wiesz. No, ale
Warhammer to przede wszystkim najpierw jest bitewniak, nie? Warhammer to najpierw jest bitewniak, dopiero potem to jest RPG.
Tam cokolwiek innego. No niemniej jednak, nie? Jakby jest mainstreamowe, bo jest wszędzie. Cthulhu, no oczywiście, nie? Tylko tutaj bardziej, czy gry są na podstawie książek, czy są skorelowane z grami, ciężko powiedzieć, ale są tym samym IP-kiem, więc potencjalnie można powiedzieć, że są w mainstreamie.
Nieważne, czy są, czy nie. Są nieopisane. Wystarczy.
No, tak. Więc jakby podejrzewam, że gdyby ktoś chciał nagrać film o Morgborgu, czy inaczej, nie o Morgborgu, film w uniwersum Morgborga, powiedzmy sobie w ten sposób, to moglibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że Morgborg stał się mainstreamem. Nawet jeżeli to był film niezależny, to już jest mainstream moim zdaniem.
Tak, to prawda. Czy pytanie, czy duży film, czy nie, ale niezależny, to mogłoby się zdarzyć, wydaje mi się, łatwiej niż się wydaje. Tylko trzeba by zebrać parę ludzi z LARPA.
Podejrzewam, że tak. Nie? W obecnym świecie, z obecnymi możliwościami technologicznymi, to nie jest trudne nagrać film, prawda?
Tak. Ja pamiętam, jak ja widziałem swoich znajomych i ich efekty, ich pracy z początku lat 2000, i powiem ci, że oni wtedy już naprawdę byli w stanie robić dużo ciekawych rzeczy, nie? Dużo ciekawych, fajnych rzeczy. A teraz, dzisiejszą technologią, to, że masz telefon, znaczy masz kamerę w swoim ręku, praktycznie pod rękę zawsze, cały czas, to po prostu wiesz.
To urządzenie potrafi nagrać w 4K, nie? Jakby no, koniec tematu, po prostu, nie? Masz studio filmowe w ręce. Ale jakby abstrahując, pół wieku poezji później, jaki to jest piękny film zrobiony przez amatorów tak naprawdę wtedy, nie? Który jest zajebisty, nie? Jakby nie ukrywając, da się zrobić fajne rzeczy. Trzeba na tym pracy posiedzieć i czasu i w ogóle, ale no, da się, nie? Z drugiej strony są takie filmy, które były robione długi, długi czas i są absolutnie straszne i nie do oglądania. Zasady nie ma, nie?
Tutaj zakonspirowany Piotr pisze: imagine film w serial w uniwersum Klanarchii. I żeby nie było, to jest nawet takie, to nie jest takie niemożliwe i nierealne. Tylko trzeba by znaleźć odpowiednią grupę zapaleńców, która by to zrobiła, tak? Pamiętaj, yes, że Klanarchia to też jest znowu. Klanarchia to jest gra, która wyszła o wiele dalej niż większość RPGów, bo Klanarchia dostała karciankę. Może nie jest jakoś specjalnie znana, to jest inna sprawa.
Niemniej jednak jest, nie? I jakby to też się liczy. To już jest jakiś krok w stronę tego mainstreamu. Niemniej jednak film czy serial w uniwersum Klanarchii, myślę, że to mogłoby zażreć, nie?
Ale właśnie teraz też wchodzimy do tego, że mainstream może być pojęciem, o którym po prostu mówimy już poza RPGami, a jeszcze w tym momencie jest mainstream RPGowy i mainstream poza RPGowy w takim przypadku, nie?
No tak,
Jak pięknie.
Czy obracamy się w małej niszy i bańce, czy wychodzimy do ludzi?
No nie. Pytanie, czy tam nisza jest taka mała, nie?
Nie wiem,
żeby nie było, Polska nie jest dużym krajem per se, nie? I oczywiście Baniak na przykład, który jest w tym momencie dalej największym twórcą, jego wyświetlenia na YouTubie są w zakresie tam paru tysięcy, nie? Nie ma tam kilkudziesięciu tysięcy na jednym nagraniu.
No tak, nie? Jakby nie chcę teraz nikogo obrazić, żeby to nie było, ja nikomu nic nie wytykam. Ja tylko stwierdzam fakty i statystycznie rzecz biorąc, jeżeli pomyślimy sobie o dużych twórcach, Baniak jest dużym twórcą w skali RPG-owej w Polsce. Na pewno. Mm-hmm. Nie ma żadnego tutaj niczego do podważenia. Jest dużym
żeby też RPG-owej. Nie było, jest tak? Też dużym twórcą ogólnie w skali polskiego Twitcha.
Tak. Natomiast wiecie, jeżeli patrzymy na statystyki na YouTubie, no to jest gdzieś tam na średnim szczeblu albo niżej, nie? Mm-hmm. Patrząc na wyświetlenie statystyki. W sensie można by rzeczywiście zrobić, prześledzić ten temat i zobaczyć konkretnie, jak się plasuje, że tak nazwę, w statystykach YouTube'a, ale no nie ukrywajmy, do Darwinów i popularności Darwinów to jeszcze daleko, prawda? Więc
tak, ale tu też trzeba zwrócić uwagę na to właśnie, tak jak mówię, że Baniak to przede wszystkim Twitch, wydaje mi się, w tym momencie.
No tak.
Średnia widzów to 422 w ciągu ostatnich 30 dni. W skali roku ma średnią widzów 506.
No, przykładowo Arniu, Arek, który generalnie robi i ma duży kanał, gigantyczny kanał na YouTubie, na Twitchu ma jakieś średnią chyba 200-300 osób. Nie? Więc
no, w tym momencie akurat jest na streamie i ma 179.
No to dalej liczy.
Przykład, nie? I to Archon jest naprawdę wielkim YouTuberem, że tak powiem.
Absolutnie. Absolutnie.
Nie? Arek, kurwa.
No Arek, no.
No wiem, że Arkadiusz.
No, ale tak, ale z drugiej strony na przykład, wiesz co, patrzę sobie tutaj na szybko, bo pojawiało mi się na YouTubie, wróć na Twitchu, jak patrzę, to pojawia mi się teraz, o rzeczywiście jest Arniu. Forsen na przykład, Lyric, 13 tysięcy widzów, nie? Forsen, 9 tysięcy widzów na raz. To są Critical Role 1500, nie? 1700.
Na reranie.
Na reranie, tak, na reranie, absolutnie. Nawet nie są live, to jest reran, nie? To są liczby. No to 3-4, Critical Role jest 4 razy większy niż Baniak. W tym momencie, nie? Na samym reranie. I oni robią te rerany codziennie, po kilka razy, nie? Na przykład. Więc to jest absolutnie zupełnie inna skala. Bez porównania, nie? Lyric, który robi generalnie też czasem 24-godzinne streamy, bo on potrafi zostawić puszczoną muzykę, uwielbiam gościa, zostawić puszczoną muzykę i zostawić streama samego sobie na 6 godzin, a dalej ma 13 tysięcy ludzi, którzy tego słuchają i to oglądają. To nie da się tego porównać, nie? To jest mainstream.
Tak,
chociaż nie, koniecznie, nie? Bo to są dalej ludzie, którzy może są znani na Twitchu, ale tak naprawdę nie są w mainstreamie, bo poza Twitchem to nikt ich nie zna, więc jakby beka, nie? Jakby, jak to porównasz teraz? Są dalej indyki.
Ale Critical Role, okej, dobra, to jak byliśmy Critical Role, Critical Role ma średnią w skali roku 13 tysięcy widzów.
Tam wysoko, nie? Widzisz ten szczyt? Nie, to on zasłania ten szczyt, na którym oni są.
Ja też przypomnę, że Critical Role wedle wyciekniętych danych, które się tam kiedyś pojawiły, był taki moment, że wyciekły dane płatności Twitcha dla streamerów, to Critical Role był najlepiej zarabiającym kanałem ever na Twitchu.
Tak jest, tak jest. I to chyba, nie wiem, czy to było liczone z donatami, czy bez donatów. Nie jest
to było, nie, to nie mogło być liczone z donatami, bo zwykle donaty się robi poza systemem Twitcha kompletnie. Więc
tak jest. Więc to są same suby i reklamy, nie?
Dokładnie. I to jest niesamowite. Tak.
Także, proszę Państwa, daleko nam jeszcze do tego. W związku z czym idźcie do swoich rodzin, do dziadków, do babci i powiedzcie im, żeby przyszli na Twitcha i nas subowali i oglądali. Może nazbieramy 13 tysięcy ludzi.
Tak, Demon tak pyta, że mówi, że 13K myślał, że więcej. 13K to wcale nie jest tak mało w skali roku, wiesz? Oni w tej, znaczy im spadła ta widownia w skali roku dość mocno. Bo zresztą porównując rok po roku, 2022 mieli średnią 26 tysięcy.
Bardzo tyle, nie?
W 21 46 tysięcy. W 2020 31. Generalnie to natomiast jest tak, że to się zmienia. Chyba ich pik już był, nie?
Możliwe, że tak, natomiast nie, wiesz co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo to jest na przykład kanał, który autentycznie jest w mainstreamie, bo to jest kanał, na podstawie którego zrobiono animacje, które są wypuszczane za pieniądze i nagrywane z dużym budżetem, nie? Więc to nawet nie jest na podstawie gry Dungeons & Dragons, tylko na podstawie ich treści, nie? Stworzonych przez nich treści. Koniec, nie? Jakby oni mogliby grać w Cthulhu, i wtedy, nie, tą kampanię główną swoją, i wtedy Cthulhu byłoby pewnie najpopularniejszy system aktualnie rozgrywanym, bo oni w to grali, nie? To oni zrobili hype, nie? Więc oni są mainstreamem tak naprawdę. To o nich można mówić, że są rozpoznawalni i znani. Następnie w kolejności Dimension 20 podejrzewam i daleko potem nic, nie?
Ciężko mi stwierdzić, ale właśnie też mi się to jest jedna kwestia. Bardzo możliwe, że spora część tego, jak się nazywa, popularności D&D, ta spora część popularności D&D odpowiada też Critical Role, tak? Bo to nie jest tak, że oni wskoczyli na hype train. Ja wydaje mi się, że absolutnie to nie jest możliwe. Ja jestem absolutnie pewny, że oni ten hype train się wykreowali sami i to, że grają w D&D 5. edycję, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że tak im ktoś powiedział w czasach jeszcze Gigansandry, tak? Że ej, gracie to na D&D, bo D&D jest bardziej znane.
Tak, tak.
Koniec.
Nie wiem, czy to nie była kwestia właśnie dogadania się między nimi a Felishem, bo oni grali na początku tą kampanię na Pathfinderze w ogóle, nie? I kiedy oni przeszli do Gigansandry, kończyli kampanię Pathfinderową i zaczynali tą swoją, która została zekranizowana, to przeskoczyli wtedy na D&D i pamiętam, że wtedy była sytuacja, w której Matt, wiem, że znał zasady. Reszta ekipy miała je tłumaczone na bieżąco, często przez Mata, bo wskoczyli nagle na tam któryś tam levelach systemu i nie do końca wiedzieli, co się dzieje, nie? I tam
nie wiem, czy to była kwestia kontraktu, czy coś innego, nie? A potem znowu, o, mistrz gry, wszystko wiedzący, kurde, gracz nie musi nic wiedzieć, przychodzi na sesję przygotowany i tak dalej.
Znaczy, wiesz, argument jest prosty i jakby sytuacja, w której ktoś ci mówi, że on by chciał mieć takie sesje jak Matt Mercer, to ja mówię, że musiał mieć taki, jakby był takim graczem jak Matt Mercer ma, to ja bym mu taką sesję poprowadził, nie? To jest prosta riposta, bo to nie jest jednostronna sytuacja, to nie jest kwestia mistrza gry, to jest kwestia całej ekipy, nie? Więc...
Tak, a że to jest też znowu tutaj trochę mit mistrza gry, który ma niby jakąś niewiadomą władzę i faktycznie tutaj też zaistniało to, że on musiał tłumaczyć zasady graczom, którzy weszli na któryś tam poziom i nie ogarnęli tego z czasem. To mogło być z różnych powodów, bo mimo wszystko wszyscy ci ludzie są aktorami głosowymi i mają też swoje życie i mają też swoje prace, tak? Tak. Zupełnie niezwiązane z tym, co robią Critical Role. W ogóle chyba nawet nie jest ich głównym źródłem utrzymania. Wydaje mi się. To jest po prostu ich hobby, to, na którym zarabiają tam kilka milionów dolarów rocznie.
Wiesz co, pokusiłbym się o stwierdzenie, że część z nich żyje tylko z tego w tym momencie, albo inaczej, to jest ich główny punkt zarabiania, ale robią też pracę jako aktorzy głosowi, bo czemu nie, nie? Skoro lubią, mogą i mają kontrakty, to jakby wiesz, jakby podejrzewam z punktu widzenia takiego, wiesz, gdybym był biznesmenem i robił rzeczy, to i to mi daje pieniądze, i to mi daje pieniądze, mam czas i na to, to robię jedno i drugie, proste, nie? W sensie, jeżeli mam o to na więcej pieniędzy, jeżeli nie mam, to nie robię, no, prosta sprawa.
No tak.
Więc w tym przypadku oni naprawdę dużo pracują przy kanale, wiesz, nagrywając, wiesz, reklamy, robiąc rzeczy, robiąc te streamy i tak dalej.
Tak, i to jest inna sprawa jest taka, że oni mają też całą obsługę. To nie jest tak, że są tylko gracze i mistrz gry, to jest też cały cast ten, który robi oświetlenie, wideo i tak dalej, nie?
Kropy do sesji, postprodukcję, marketing, pakowanie, wysyłanie, zarządzanie social mediami, tam jest wszystko. To jest prężniejąca firma, nie licząc tego, że ma jeszcze fundację charytatywną, która też tam działa, nie? Więc jakby... To są armie, nie? To jest armia w sensie.
Kazik tutaj zadał pytanie, że w sumie pytanie o stwierdzenie. Oni coś swojego teraz nagrywają. Candela Obscura czy jakoś tak. Czy to będzie mainstream? Zobaczymy.
To jest zajebiste pytanie, ale jakby tak, oni na Gen Conie ostatnio ogłosili, czy przed Gen Conem ogłosili, że będą wydawali dwa swoje systemy, z czego jeden określili jako taki system dedekowy, powiedzmy, taki dedekoid, który ma być do grania długich kampanii, rozwoju postaci i rzeczy, a drugi system ma być takim systemem do jednostrzałów, scary movies i tego typu rzeczy wiktoriańskie i tam, nie wiem, takie weseny, powiedzmy. Oni to robią z Black Horse'em, Jezus, nie pamiętam, nieważne, mało istotne. I jest spora szansa, że im się to sprzeda. Nie wiem, jak daleko zajdzie ta gra, ale oni w tym momencie na Genconie ogłosili, że takiego wała Dandeki, nie? Po tym, co zrobili, bo to była akcja po tym, jak w styczniu się posypały Wizardcy ze swoimi rzeczami, to oni stwierdzili w tym momencie, że ogłaszają swoje rzeczy, robią swoje rzeczy i jestem przekonany, że to, co będą robić, się sprzeda. Na pewno się sprzeda. Na pewno nie obali deków. Nie ma bata, żeby cokolwiek obaliło deki. Jestem w stanie stwierdzić, że na pewno się sprzeda dobrze, bo 13 tysięcy widzów, nawet inaczej, 13 tysięcy widzów powiedzmy w skali roku, nie? 13 tysięcy widzów i przeliczając konwersję, że 1% to jest aktywny marketing u nich, przyjmę, że optymistycznie nawet 5% mogło być aktywnym jakby kupcem, to jest chuj sprzedanych książek. Nie?
To jest 13, średnio 13 tysięcy widzów. To nie jest ileś w ogóle osób, które się łącznie przewija przez ich kanał, tak? To też jest zupełnie inna sprawa, bo w tym momencie jakbyśmy weszli na ich...
Musimy się popatrzeć, jak masz unique viewers tak naprawdę, nie? I zobaczyć, ile masz unikalnych viewerów. Wtedy liczyć, powiedzmy, te 2% od tych unikalnych, unikatowych oglądaczy po polsku.
Niestety takich danych nie ma na Solignum, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ewentualnie możemy zrobić jakieś założenie na podstawie finalnego stream time'u i viewsów. Już nie, tego już nie ma. Viewsów już nie ma na Twitchu. No tak.
Mniejsza, nie? Jakby, no dobra, policzmy, nie? Że policzmy, przyjmijmy, że 5 tysięcy osób spokojnie kupi ich książkę tak po prostu na start, bo kupią. Jestem w stanie stwierdzić w tym momencie, co jest optymistyczne, bo jestem optymistyczną, że nawet oni będą w stanie prawdopodobnie sprzedać, jak wypuszczą swoje rzeczy, ten nakład tak po prostu. 10 tysięcy sztuk w nakładzie? Myślę, że są w stanie sprzedać w ciągu miesiąca, pierwszy od wydania, nie? Jakby tylko i wyłącznie bazując to na tym, jak dobrze sprzedał się Kickstarter serialu animowanego. Oni zrobili w kilka minut miliony dolarów.
Tak, ja patrzę tutaj też na to, jak wygląda ich obecna kampania na Twitchu, czy na YouTubie. Ich obecna kampania na YouTubie ma wyświetlenia na kategorii 300-500 tysięcy. Więc zakładam, że 0,7 tego to jest UU, nie? Unical Viewers. Nie wiem, to jest takie po prostu założenie z dupy, żeby nie było, ale nawet niech załóżmy pół tego, co są unikalni wyświetlenia. Ten, nie? 500 tysięcy, więc... 250 tysięcy osób unikalnych, których mogą być targetem.
Wracając do pytania, czy te ich systemy staną się mainstreamem? Podejrzewam, że ten, który jest przeznaczony do długich kampanii, tak. Candela Obscura do tych short sessions niestety nie będzie w mainstreamie, w sensie mocno rozpoznawalny, dlatego jaką ma formułę, że to jest na krótkie sesje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że ludzie chętniej kupią grę, która starczy na dłużej i pozwoli im robić dłuższe historie i rozwijać się bardziej. Po prostu, bo to jest gdzieś tam zakodowane, że te gry fajne są, jak są na dłuższy czas i tyle. Patrz na te deki, czy Cthulhu, czy cokolwiek, czy Warhammera. I wydaje mi się, że ten system, który zrobią, nie pamiętam, jak się nazywa, gdzieś to rzucili nazwą, ten system, który będzie do długich kampanii i ma zastępować te deki, na którym na bank będą grać kampanie, no nie wierzę, że nie będą sprzedawali swojego systemu, bo to jest prosty marketing. On się będzie sprzedawał. Musi się sprzedawać. A jak się będzie sprzedawał w dziesiątkach, setkach tysięcy egzemplarzy, o czym my mówimy. Więc to jest mój take na to, że Candela Obscura nie będzie mainstreamem, ale to drugie tak.
Najważniejsze jest jedno. To będzie dobry test tego, ile tak naprawdę popularności D&D zawdzięcza Criticalom.
Tak,
bo jeśli... Nie? Bo jeśli... Nie, Critical Role, po prostu, konkretnie tym osobom. Okay. Bo jeśli oni po prostu w tym swoim systemem wyjdą gdzieś tam w górę, nie wiadomo jak nagle, okaże się, że to jest super turbo popularne, to kurwa może pokazać się nagle, że hej, chwila, czyli ten cały hype na D&D to byli oni.
No tak, nie? Jakby jak najbardziej może się tak okazać. Może się okazać, że oni zrobili przypadkiem po prostu jakiś tam spike, nie? Którąś część, jakiś procent tego wszystkiego.
Ale to też działa dokładnie tak samo jak w przypadku gier wideo. W przypadku wielu gier wideo, gier indie, tak? One stają się popularne tylko dlatego, bo kurwa jakiś streamer zaczął w to grać. I no potem tak. Masz hype na Among Us na przykład, nie?
Tak. Dokładnie, nie? To jest bardzo dobry case moim zdaniem, bo to się stało popularne dzięki Jacksepticeyowi i temu.
No, kilku tam, no, ich było więcej.
No, tak, chciałem tam wymienić, ale nie pamiętam teraz jakby blank spot w głowie. Nieważne.
Ale to jest to, nie? To jest dokładnie to. To jest ten moment, w którym marketing wygląda w ten sposób, że influencer może naprawdę dużo, taki prawdziwy influencer, nie to, że my, nie wiem, Redu.
Tak. Tylko... Nie, my to tam, wiesz, nie?
I pytanie na przykład, jak jest tak samo, jak to w Polsce działa, bo mamy Baniaka, ale wydaje mi się, że Baniak nie umie tego robić dobrze. Bo Baniak nie potrafi pokazać radości z grania w jakąś grę, tak jak Bóg w nią przykazał, tylko po prostu robi sesję.
Wiesz co, nie wiem, trochę nie czuję się na siłach, żeby wdawać się w taką merytoryczną dyskusję o tym, czy
to jest moje też założenie, żeby nie było.
Ja wiem, że ciężko polemizować z tym, że Baniak robi dobrze swój kanał. Nie? W sensie,
tak.
On robi dobrze swój kanał, bardzo dobrze sprzedaje siebie i swoje materiały, świetnie to robi. Nie wiem, czy dobrze sprzedaje nie swoje materiały. W sensie,
nie swoje
nie
gry.
Wydaje mi się, nie? Nie wydaje mi się, żeby Baniak swoimi sesjami w Konana, przykładowo teraz, sprzedawał Konana. Może się mylę, w sensie na taką zajebiście dużą skalę i nagle się okazuje, że ludzie, którzy nie mieli pojęcia o RPGach, czy mieli, ale widzieli, to rzucą się na Konana. Oni rzucą się na Baniaka i na jego sesję i zobaczą, jakby zarażą się tą kampanią, będą ją oglądać, na pewno. Nie?
Tutaj oczywiście... Trzeba wrócić do kasetu drugiej edycji, bo druga edycja przeżyła, faktycznie to mam potwierdzone info z paru sklepów, że druga edycja przeżyła renesans podczas momentu, kiedy Baniak zaczął grać drugą edycję i zaczął ją streamować, zaczął się wyobrazić popularność, ale to był ten moment, kiedy też dużo tych ludzi, to jest gra, która już była na rynku długo, którą dużo ludzi już znało tak czy siak i dużo ludzi po prostu do niej wróciło. Później ewentualnie trzeba sprawdzać, czy czegoś nie ma, czy no, o, miałem kiedyś podręcznik, kupię znowu, o, tutaj potrzebuję dokupić jakieś dodatki i tak dalej, nie? I jasne, byli nowi, którzy trafili wtedy do RPG i oczywiście cały czas będą ludzie, którzy przez Baniaka będą trafiali na nowe systemy, ale wydaje mi się, że niestety...
Ja absolutnie też potwierdzę, bo ja bez, nie powiem, że też przez Baniaka wróciłem do Warhammera, nie? Więc jakby kasus na miejscu. Ja jeszcze nie wstydzę tego. Niemniej jednak, nie? Jakby nie wiem jak bardzo to był kasus Baniak plus Warhammer zagrało i zespajkowało się wzajemnie, nie? W sensie Baniak nakręcił Warhammera, Warhammer nakręcił Baniaka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jaki wpływ na to miało też na przykład zaproszenie Darwinów czy tam innych ludzi do tego?
Z jednej strony Darwini mieli wpływ na pewno, a z drugiej strony, jak Baniak sam mówi, pierwszy raz jak odpalił się na Twitchu, robili postacie do Warhammera i on robił ze swoimi graczami, tak? Swoimi normalsami, normikami robił i oni mieli wtedy jakąś też szaloną widownię, nie? I to jest kwestia tego, że on wtedy jak zaczynał, nie miał za bardzo konkurencji.
Też się zgodzę, ale wiesz co, też ci powiem, on, to już jest... mimo wszystko, nawet nie mając konkurencji, nie mógłby wbić takiej liczby widzów znikąd.
Tak.
Jakby, bo to jest tutaj... realne tak naprawdę. I jakby... Mam wrażenie, też tak trochę tutaj dywagując tylko na zasadzie spajka popularności, że Darwini, jasne, pomogli mu szybciej wskoczyć na pewien pułap, ale on i tak by zrobił ten pułap, nie? Jakby, bo tak, po prostu. Czy to dlatego, że dobrze robi swój materiał, czy dobrze się sprzedaje, czy dlatego, że nie ma konkurencji jakiejś sensownej? Nie wiem, nie, to jest mało istotne, ale i tak by ten pułap wbił bez problemu, moim zdaniem, nie? Więc myślę, że Darwini tutaj przyspieszyli mu skok, ale bez nich,
czy sam by doszedł do takiej samej skali? Nie wydaje mi się, bo tutaj akurat Darwini, myślę, byli bardzo, bardzo ważną trampoliną w jego karierze, ale pewnie by doszedł gdzieś niekoniecznie do samego miejsca, w którym jest teraz. Tutaj Lekret pisze, jak coś trafia przez jakiś impru, to łatwiej to łyknąć, jak się coś samemu znajdzie, bo ciężko dobrać ekipę. Nie wiem.
Ja myślę, że coś w tym jest, nie?
Nie wiem, nie jestem impru. I nie patrzę na to, co grają influ inni, więc... Zresztą ogólnie influ RPG-owych w Polsce mamy w tym momencie dwóch.
Karczmarz i Baniak.
Tak. I przyznam się, bez bicia nie patrzę na to, w co oni grają per se. Śledzę jakiś tam sposób ich kariery oczywiście, bo jest to interesujące i pasjonujące, ale nie patrzę, w co grają. Po prostu.
Trzeba zacząć
robię swoje.
Trzeba zacząć nagrywać komentarze do nagranych sesji.
Jezus absolutnie. Maria, to będzie kurwa rako content roku.
To będzie kolejny poziom, nie? To jest kolejny poziom tej niszy. Mhm.
Czy ja myślę, że parę odcinków by się przyjęło. Tylko byłem się też sporo hejtu.
Wyobraź sobie, żeby robić komentary do ludzi recenzujących planszówki, albo grających w planszówki, albo tłumaczących zasady planszówek. To by było coś.
Mój Boże. Żeby nie było, wydaje mi się, że ta nisza jest zbyt mała, żeby się w niej z tym tematem obracać i żeby to miało sens. Bo potem pojedziesz na konwent i wszyscy będą na ciebie spoglądali krzywo, spierdalaj ode mnie.
Tak, nie? Znaczy, wiesz co, też moim zdaniem zależy bardzo od tego, czy ty będziesz robił to na poważnie i komentował, rozumiesz, rozbierał, robił dekonstrukcję tej sesji i tak dalej i bawił się w jakiegoś speca i znawcę, czy będziesz podchodził do tego z jajem na zasadzie siema, pośmiejemy się dzisiaj, ale karczmarz mi pozwolił na przykład, nie? Więc obejrzę jego sesję i będę się śmiał z tego, co robi i to jest wszystko krzywd w zwierciadle, ale chodźcie, pobawimy się razem, nie? Bo to podejrzewam, że miałby zupełnie inny wydźwięk, jakbyś do tego podszedł zupełnie inaczej i też ludzie by to inaczej odbierali i potem inaczej reagowali na to, nie?
No tak, tutaj zakonspirowany pisze, że komentarze do wątpliwej moralności sesji Baniaka mogłoby się w fandomie przyjąć. I nie. Pamiętaj, że są dwa fandomy RPG w Polsce. Jest fandom RPG i jest fandom Baniaka. Okay. Zwykle dwie różne po prostu grupy osób, tak?
Jest dużo... Jeżeli chcesz zrobić wątpliwej moralności content, nie? Czy albo content na wątpliwej moralności rzeczach, to wejdź sobie na Panie i Panowie, odpal sekcję komentarzy pod dowolnym postem i nagrywaj, jak czytasz komentarze i komentuj je. Najlepszy content na świecie. Jakby sprzedaję to za darmo, bawcie się dobrze, nie?
No Boże.
Ale udowodnij mi, że to by się nie oglądało. Jakby po pierwsze, wszyscy ci komentujący by przyszli zobaczyć, co pierdolisz, nie?
Wiesz co, to jest, myślę, że bardzo spora szansa. Druga sprawa jest taka, że był kiedyś fanpage o ekspertach RPG, tak?
Było coś, no było.
I ten fanpage właśnie naśmiewał się właśnie na jakichś głupich stwierdzeń różnych ludzi i to był duży fanpage.
I to był fanpage Mansfelda, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, to był fanpage Mansfelda, który generalnie w końcu zrezygnował z niego, bo miał jakieś tam wyrzuty do siebie, że promuje takie, a nie zachowania. To było bardzo fajną refleksją z jego strony. Rzadką.
Tak, to prawda. Ale cóż. Był taki content, robił takie rzeczy... życie, nie? I jakoś to tam jakieś tam zasięgi miało, więc to ma sens, nie? Coś mi piszczy w uchu i mnie strasznie irytuje.
To prawdopodobnie jest twój czat, twój Discord mówiący, Dredu, kończ powoli tą RPGatkę, bo my chcemy te pogaduchy swoje prywatne.
Siedzimy tutaj już półtorej godziny, stary, nie? Więc tak. To ma sens.
I wiesz co? Dalej nie mamy definicji indie mainstreamu.
No, a tam są jeszcze 4 punkty, które mieliśmy przegadać, nie?
Tak!
To jest najgorsze. No cóż, za tydzień powtórka, nie?
Być może, nie wiem, zobaczymy.
No, czemu nie? Nie robiliśmy jeszcze dwuodcinkowego materiału, więc możemy.
Okej, dobra. Myślę, że to jest moment w każdym razie, drodzy widzowie, w którym powiemy sobie dość.
Kiedy powiem sobie dość, tak bardzo.
Tak jest, dokładnie tak. I pożegnamy się z wami w tym wyjątkowo skandalicznej atmosferze, kiedy zarzuciliśmy gorącym tematem i go nie kontynuujemy. Być może wrócimy do niego za tydzień, a być może nie.
Być może nie. Prawda.
Kto to wie?
Ja nie.
Ja też nie. Dobrze.
Ja wiem, co zrobimy. Jak w tym tygodniu daliśmy indie versus mainstream, w przyszłym tygodniu damy mainstream versus indie. Żaden się nie spodziewał.
Dobrze, no tutaj, bo tu mamy takie punkty jak na przykład gry z punktu widzenia designu lepsza, mimo to niepopularne. Dlaczego? Czy Avatar coś zmieni w świadku RPG? Czego szukają gracze na sesjach? Takie tematy jeszcze mieliśmy tutaj wrzucone jak najbardziej. Więc tego jest dużo jeszcze tej tematu, który możemy pogadać. Jakbyście bardzo chcieli, dajcie nam znać w komentarzach.
True that. Zaraz ogarniemy temat i spróbujemy to zrobić za tydzień. Albo nie, jeżeli nie chcecie. Proste.
No co? Drodzy widzowie, słuchaliście podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
A ja jestem Dredu.
Dobranoc. I wyłączyłem nagrywanko. Ja ci, drodzy, przypominam tylko o jednej rzeczy. Ja wiem, że dzisiaj nie chcę pewnie, ale obcinaj końcówki też.
A, okej. Okej, zapomniałem o tym.
Bo to się dobra. Jeszcze streamuje, a to, gdzie rajduje, to jeszcze daje ten. Dobra, słuchajcie.
Zapomniałem, zaraz poprawię. Zapomniałem.
Nie, spoko. Luz. Patrzę, gdzie można was wysłać. I wiecie co? Wydaje mi się, że wyślę was do cyrku.
O, bardzo dobrze. Ja lecę na Discorda. Tak. Jak ktoś ma ochotę wpaść na głosowy i sobie pogadać, czy pogadać w golfa, to zapraszam. Bo dzisiaj będziemy grać w golfa.
Wiesz co?
Na razie. No.
Fajnie się gra w golfa, ale lepiej komuś takim kijem przypierdolić.
No. Ostatnio słyszałem, że ten, że faceci dzielą się na dwa rodzaje. Ci, co dobrze grają w golfa i ci, co są dobrzy w łóżku. Ja zajebiście gram w golfa, stary, nie?
Przykro mi, Maszo.
Słuchaj.
Wyślę jej klipa. Dobra. Pa, pa.